pomyślę o świętym Dominiku, o którym mówiono, że albo rozmawiał o Bogu, albo z Bogiem, to właśnie widziałbym to, co wczoraj mówiłem, że to jest właśnie człowiek, który cały czas trwa w medytacji, to znaczy trwa w obecności Bożej. Że właśnie jakby na tym polega modlitwa chrześcijańska, ażeby modlitwa nie była czymś do zrobienia w danym momencie, tak? Że teraz przychodzi czas na modlitwę. Oczywiście przychodzą takie momenty, ale bardziej w modlitwie chodzi o obecność, czyli tak jak w kochaniu, że w kochaniu oczywiście są potrzebne takie momenty wyłączne dla kogoś. Ktoś potrzebuje konkretnej rozmowy, konkretnej pomocy. Ale nie kocha się tylko w tych momentach, prawda? Kocha się cały czas. I tak samo jest z modlitwą, że trwanie w modlitwie to jest trwanie w obecności Bożej. Nawet jeśli święty Dominik gdzieś w tej gospodzie rozmawiał z heretykiem, to on cały czas był zanurzony w modlitwie, cały czas zanurzony w obecności Bożej. I w dużej mierze do tej modlitwy prowadziła go właśnie medytacja słowa, że święty Dominik nie rozstawał się ze słowem, że to słowo brzmiało w nim, że to słowo wypowiadał, tak jak wczoraj to mówiłem, że święty Dominik, tak jak starożytni, medytował to słowo, wypowiadając je po cichu, fragmenty Słowa Bożego, że je powtarzał, że oczywiście czytał fragmenty, ale potem taką praktyką starożytną i monastyczną było powtarzanie tych słów. Czyli te słowa jakby były jak oddech, które człowieka przemieniają. Nie tylko mają nas o czymś poinformować, ale one dają życie. One dają życie, słowa, które dają życie. Jezus jest Słowem, który przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Właśnie, że medytacja jakby prowadzi do życia, że święty Dominik to właśnie człowiek prawdziwie żyjący, bo człowiek medytujący. I chociaż był człowiekiem ogromnej ascezy, tak, chodził na boso, biczował się, to jednak nie był człowiekiem odcieleśnionym, nie był człowiekiem, który zaprzeczał swojemu ciału. Cytowałem wczoraj świętego Ireneusza z Lyonu, który mówił, że człowiek duchowy nie jest człowiekiem duchowym przez to, że zaprzeczy ciału, ale przez to, że jest napełniony duchem. Że także to ciało jest zaproszone do tego przebywania w Bogu. Że święty Dominik był człowiekiem przemienionym, był człowiekiem pełnym ducha. Był człowiekiem, gdzie jego także ciało jaśniało Duchem Świętym. Czego też jakby znakiem takim zewnętrznym było to, co się stało po jego śmierci już, kiedy przenoszono ciało świętego Dominika, kiedy rozpoczął się proces kanonizacyjny w 1233 roku. Niedawno obchodziliśmy wspomnienie przeniesienia relikwii świętego Dominika. U nas w Szczecinie to jest uroczystość odpustowa. I pamiętamy, że po otwarciu trumny, otwarciu grobu świętego Dominika wydobył się piękny zapach. Właśnie, że także to ciało, które miało prawo się rozkładać, ono wydobywało piękny zapach. To jest jakby też taki zewnętrzny znak tego, że święty Dominik był uduchowiony, ale także jego ciało było przemienione. Był to człowiek, który nie bał się też, takie streszczenie wczorajszego dnia, nie bał się swoich uczuć. Pokazywał swój płacz braciom, pokazywał swoje zmagania. To bardzo pięknie widać na obrazie Fra Angelika. Święty Dominik, tutaj on jest pełen pasji, widać w nim uczucia, Panie, co będzie z grzesznikami, on przeżywa tajemnicę krzyża, jest to człowiek współczujący, właśnie medytacja słowa prowadzi go do współczucia, dlatego, że współodczuwa z innymi, że widzi ich od wewnątrz, że nie człowieka nie widzi zewnętrznie. Właśnie to są owoce medytacji, że człowiek ma świadomość swoich uczuć, myśli, a z drugiej strony też ma pewien dystans do nich, że jakby nie widzi człowieka powierzchownie, ale widział człowieka od wewnątrz, tak jak Jezus Samarytankę, z którą rozmawia w Ewangelii, czy z Zacheuszem. On widzi tych ludzi od wewnątrz. Nie widzi w sposób powierzchowny, ale widzi od wewnątrz. Do tego właśnie prowadzi medytacja, czyli trwanie w obecności Bożej. On widział Boga w każdym człowieku. Nawet jeżeli ktoś był gdzieś oddalony, widział Boga. Właśnie tak medytował obecność Bożą, że tą obecność Bożą dostrzegał tam, gdzie często my w naszej powierzchowności percepcji świata, percepcji ludzi, tej obecności nie dostrzegamy. Właśnie duchowość, pobożność świętego Dominika była daleka od manichejskiej, a wiemy, że właśnie to, z czym się zmagał święty Dominik w XIII wieku, z czym się zmagała Europa, to właśnie taki powrót manichejskiego myślenia, tak? Czyli właśnie od oddzielenia duszy od ciała, pogarda dla ciała. Święty Dominik właśnie był człowiekiem, który na modlitwie był zintegrowany. Przechodząc do dzisiejszego, ja jednak troszeczkę cofnę się do tej części, którą wczoraj zacząłem, o trwaniu w obecności Bożej, bo trochę została tak urwana. Medytacja w starożytnym chrześcijaństwie wyrastała z żydowskiego korzenia, doświadczenia zasłuchania się całym sobą w obecność Boga. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym, będziesz miłował Pana Boga swojego z całego swego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w tym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Niech w Twoim sercu pozostaną. Też trzeba jakby rozumieć to serce w sposób biblijny, że to też nie jest tylko to, co człowiek myśli w sercu, to też nie są tylko jakieś emocje, ale to jest, serce jest jakby symbolem integracji. Serce to jest środek osobowości, czyli ośrodek człowieka zintegrowanego. Zachowuj w swoim sercu, to znaczy w sercu jako ośrodku osoby. Bóg objawił Izraelowi swoje imię, które nie tyle przynosi zrozumienie Boga, bo tak jak wczoraj mówiłem, to co Bóg mówi do Mojżesza, to jest pewne zaciemnienie, tak? Bóg mówi, jestem, który jestem. To jest też ciekawe, kiedyś sobie tak pomyślałem o tym, że właśnie Bóg inaczej się przedstawia w stosunku do nas. My jak się przedstawiamy, to musimy zrobić jakiś taki PR swój, tak? Jestem tym, a tym. Mam takie imię, to zrobiłem, tamto to doświadczyłem. Natomiast Bóg mówi, jestem po prostu. Po prostu jestem. Jestem przy Tobie, tak jak wczoraj tłumaczyłem. Jestem obecny. Właśnie jeżeli mówimy o tym trwaniu w obecności, jeżeli mówimy o modlitwie medytacyjnej, o świętym Dominiku, który cały czas trwał w obecności Bożej, to właśnie ona wynika z tego, że Bóg jest obecny. Bóg jest pierwszy tym, który naprawdę jest. Gdybyśmy my właśnie próbowali siebie określić, mieli przedstawić siebie na sposób Pana Boga, to byśmy musieli powiedzieć, bywam. A Bóg, jestem, który jestem. My byśmy mogli powiedzieć, bywam przy Tobie, bywam jako dar. Bóg jest darem. Bóg, i właśnie to też to słowo jestem, ma w sobie ukryte słowo też dar. Bóg nie jest bytem samym dla siebie, nie jest samotną monadą, która celebruje samego siebie. Bóg jest wspólnotą wymianą daru, tak? Trójca Święta, która jest Bóg, który istnieje w relacji, który nigdy nie istnieje poza relacją, nigdy nie istnieje poza przestrzenią daru. Ja jestem wyraża bliskość Boga i troskę o ludzi. To właśnie to osobowe doświadczenie Boga ostatecznie przekracza niebycie człowieka. Gdy Adam z powodu grzechu, nicości ukrywa się przed Bogiem, nie ma Go, Bóg pyta, gdzie jesteś i zaprasza Go do bliskości. To właśnie droga nawrócenia, którą Bóg objawia Mojżeszowi, to jest nawrócenie do obecności, do tego, żeby znowu być obecnym. Myślę właśnie, że jak popatrzymy od takiej strony egzystencjalnej na różne nasze grzechy, to jest uciekanie, tak? To jest niebycie. To gdzieś próbujemy uciekać od tego, co jest tu i teraz. Że grzech jest ucieczką od siebie. Ucieczką od tu i teraz, od obecności. Nawrócenie jest to wracanie. Wracanie do świata rzeczywistego. Trwanie w Bogu jest drogą do uzdrowienia życia jako do trwałej obecności, tak? Popatrzmy, że to, co najbardziej nas rani w życiu, to właśnie nieobecność. Że nas zabrakło, kogoś zabrakło. Zabrakło wystarczająco, zabrakło w sposób wystarczająco dojrzały. Przez wzgląd na Twoje imię nie opuszczaj nas na zawsze i nie zrywaj swego przymierza. Wybaw nas przez Twoje cuda, Panie, i przywróć chwałę swojemu imieniu. Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców, uwielbiony i wywyższony na wieki. Modli się Daniel. Właśnie objaw swoje imię. To jest to, o co Żydzi wołali. Objaw swoje imię. Czyli objaw swoją obecność. Gdy Żydzi właśnie wołali, prosili o to, żeby Bóg objawił swoje imię, to prosili Go o objawienie Jego obecności. Objawiający się Bóg zaprasza do trwania w Nim, do medytowania całym sobą Bożego imienia Ja Jestem, całym swoim istnieniem, przez całe swoje życie, w każdej chwili. Znać imię Boga to przede wszystkim przeżywać jako bycie przenikniętym Bożym imieniem. Pan rzekł do Mojżesza, wyjdź na górę i pozostań tam. To też jest bardzo ważne też w kontekście też doświadczenia takiego chrześcijańskiego. My często jak kojarzymy Mojżesza i spotkanie z Bogiem, to od razu nam się pierwszy obraz, jaki nam się narzuca, to tablica 10 przykazań. Czyli moralność od razu. Tymczasem zanim Bóg dał Mojżeszowi tablicę przykazań, to prosił go, przychodź tutaj i bądź tutaj. Ucz się mnie, ucz się mojej obecności, trwaj w mojej obecności, czyli wejście w relacje, trwanie w obecności jako pierwszorzędne w stosunku do tego wymiaru moralnego. Trwanie w obecności. Przebywanie w obecności Boga, który nazywa siebie Ja Jestem, jest gwarantem naszego trwania. Tak jak mówił jeszcze niedawno żyjący, współczesny taki mistyk żydowski, który pisze, że tetragram Jahwe jest zatrzymaniem w ruchu czasownikiem. Oznacza tego, który był, który jest i który będzie. Czyli właśnie, tak jak wczoraj mówiłem o świętym Dominiku, że jego medytacja nie była bezruchem. On często medytował słowo, właśnie i wypowiadając po cichu słowo, i często chodził po kościele, medytując to słowo. Czyli ta medytacja nie była bezruchem, ale właśnie tak jak można powiedzieć, imię Boże, w imieniu Bożym nie ma bezruchu. Jest właśnie pełna aktywności, obecność, który był, który jest, który przychodzi. To jest taka aktywna obecność w naszym życiu. Z czasem Żydzi zaczęli bać się używać imienia Bożego i wręcz pojawił się zakaz. Nie wolno było wypowiadać tego imienia, które wypowiedział, które objawił Bóg Mojżeszowi. Zaczęto używać sformułowania Pan, Adonai. Natomiast jakby pojawiła się taka duchowość uświęcenia imienia Bożego. To znaczy, żeby wejść jakby w treść tego imienia, nie tyle je wypowiadać słowem, co wypowiadać swoim życiem. To znaczy, żeby się upodobnić do tego imienia, czyli żeby trwać do końca. Pojawiło się takie pojęcie, do którego właśnie pojęcie, ale też za którym się kryje pewna treść, do której się dochodzi właśnie przez medytację obecności Bożej, przez trwanie w obecności Bożej, czyli Kiddush Hashem, uświęcić imię Boże. Lepiej gdyby, jak mówi Talmud, lepiej gdyby jedna litera została wymazana z Tory, niż by imię Pańskie miało być publicznie sprofanowane. I właśnie, żeby nie wypowiadać tego imienia, jakby myślenie zaczęło się przesuwać na to, że to imię trzeba objawić jakby przez swoje życie. Żydzi woleli poświęcić swoje życie, niż sprofanować Boga. Kiddush Hashem zaczęto odwoływać do męczeństwa za sprawę Bożą. Machabejczycy, którzy zginęli za sprawę Bożą, właśnie byli taki Kiddush Hashem, ci, którzy uświęcili imię Boże, czyli którzy trwają do końca, którzy trwają w obecności Bożej, którzy z tej obecności, przed tą obecnością nie uciekają. Medytacja jako modlitwa serca, rozumianego nie jako ośrodek tylko uczuć albo myśli, ale całego swojego istnienia, prowadzi do przylgnięcia i zespolenia z tym imieniem Bożym Ja Jestem. Bez zatracenia oczywiście swojej osobowości i rozpłynięcia się w Bogu, co mamy w medytacji dalekowschodniej, tak, buddyjskiej, gdzie człowiek jako ja ma się rozpłynąć w absolucie. To, co wyróżnia chrześcijańską medytację, to co wczoraj mówiłem, że to nie jest skok w nicość. Nicość jest tylko pewnym etapem, do którego dochodzimy przez pokorę, tak? Że mnie nie ma, że jestem tylko grzesznikiem, że moje życie jest kruche, że memento mori, tak? Mnie nie ma, ale jednocześnie nie tracę swojej osoby i ten skok w Boga jest skokiem osoby w obecność też innej osoby. Nie jest to zatracenie się, ale wejście jest w relację, tak? Mówimy Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Nie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Tylko właśnie z tym zawsze podkreśleniem, że to jest Bóg konkretnej osoby. Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Nie opieramy się na poznaniu kogoś, lecz każdy sam jest zaproszony do tej niepowtarzalnej obecności, trwania w obecności Bożej. Żydzi mówili, że tej bliskości imienia Bożego należy szukać przez mitzwot, czyli właściwe uczynki, ale także przez modlitwę, medytację, w której wyznawca przylega i chadza z imieniem Bożym. Takie wręcz jest sformułowanie po hebrajsku chadzać. I właśnie to można powiedzieć, że to widzimy u świętego Dominika. Dominik, który cały czas chadza, który wędruje ze Słowem Bożym. Czy wędruje chodząc po kościele świętej Sabiny, czy wędruje przez pół Europy, zawsze rozmawia o Bogu i z Bogiem. On przechadza się ze Słowem. To Słowo jakby jest przyklejone do Jego istnienia. Oczywiście to ta medytacja obecności imienia Bożego w sposób pełny objawia się w chrześcijaństwie. Wraz z Jezusem modlimy się święcie imię Twoje. To jest właśnie to pojęcie żydowskie. Ono Jezus właśnie w modlitwie pańskiej bardzo mocno podkreśla. Cała ta tradycja medytacji imienia Bożego jest obecna w modlitwie Ojcze Nasz. Święcie imię Twoje. Ale zarazem Jezus jest tym, który objawia w pełni to imię. Tak? Że właśnie Jezus, czyli Bóg zbawia, Bóg uwalnia, Jehoszua. Przyzywając więc imienia Jezus w nieustannej recytacji, bez kontrolowania tego, dochodzi się do najgłębszego poznania imienia Bożego, Boga, który jest miłością. Kto modli się z Jezusem, w Jezusie i przez Jezusa uwielbia imię Ojca. I tak może przystąpić do tych najbardziej, najintymniejszych poruszeń osób Trójcy Świętej. Podobnie jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, tak i oni będą w nas. Właśnie dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa też to trwanie w obecności jest jakby dopowiedziane. Także to jest że tak jak dla Żydów ten Bóg jest kimś, kogo nie można zobaczyć. My też Go nie możemy zobaczyć, ale jesteśmy zaproszeni do najbardziej intymnych relacji, które są wewnątrz Trójcy Świętej. Ikona Przemienienia Pańskiego, to gdzie właśnie Jezus, który objawia swoją chwałę uczniom po tym, jak mówi, że musi iść do Jerozolimy, oddać swoje życie, a żeby umocnić uczniów, ale także żeby umocnić samego siebie. Biskup Ryś mówi, że ta scena przemienienia to jest także moment umocnienia Jezusa. I chociaż widzimy tutaj postać Jezusa, to jednak widzimy, to jest objawienie Trójcy Świętej. Ojciec, który objawia swojego Syna w Jego ciele uwielbionym mocą Ducha Świętego. I słowa, też obecność Mojżesza i Eliasza, jako też jakby właśnie pokazanie, że to uświęcenie imienia Bożego, że to objawienie Boga w Jezusie się dopełnia. Mojżesz jako wypełnienie prawa wszystkich uczynków, Eliasz jako wypełnienie wszystkich obietnic, czyli pragnień ludzkich, jako spełnienie wszystkich nadziei. I pamiętamy słowa Piotra z tej sceny: dobrze, że tu jesteśmy, rozbijmy namiot, dobrze, że tu jesteśmy. Też moment zaśnięcia, czyli to co mamy w psalmie 131. Moje dziecko jest jak, moja dusza jest jak dziecko na łonie swej matki. Także, że właśnie można człowiek, który trwa w obecności Bożej, ma w sobie ufność. Że może zasnąć niejako w Bogu, tak? Modlitwa odpocznienia. To też wczoraj mówiłem o takim doświadczeniu charyzmatycznym. Jednym z takich doświadczeń w ruchu charyzmatycznym, w modlitwie, może być też modlitwa odpocznienia, tak? Czyli że niekiedy Pan Bóg daje komuś taką łaskę, że jest pełen napięć, napięć takich emocjonalnych, psychicznych, nawet ciało jest pełne napięte i w modlitwie przychodzi spoczynek w Duchu Świętym. Człowiek pada na ziemię, nic mu się nie staje, ale to jest taki moment właśnie, że człowiek nawet swoich emocji i swojego ciała nie kontroluje. Jest to właśnie taki odpoczynek w Bogu, spocznięcie w Bogu, czyli odpoczynek w Bogu. Dobrze, że tu jesteśmy. To jest właśnie jakby owoc też jakiegoś trwania w Bogu. Oczywiście to nie musi być fizyczne takie doświadczenie spoczynku, ale chodzi też o to właśnie, że medytacja prowadzi człowieka do zintegrowania, czyli też jakby zlikwidowania tych napięć, które w sobie mamy, tak? To znaczy, że takiego, że jesteśmy cali spięci z powodu tego, co myślimy, co czujemy, co przeżywamy. I nasze ciało się też w tym, jakby ciało to objawia też, że pewne napięcia też mięśni, że człowiek pospinany duchowo jest pospinany także fizycznie. Człowiek zintegrowany w modlitwie, w obecności, jest jak dziecko, tak? Pełne ufności. W Ewangelii świętego Jana Jezus daje do zrozumienia, że On jest tym, który jest i prosi, abyście uwierzyli, że ja jestem. Imię Jezus zawiera w swej treści to, co stanowi ostateczną zapowiedź i oczekiwanie pierwszego przymierza. Ta pełna jedność między Bogiem i człowiekiem. Mocą tego imienia, w którym wszyscy mogą pokładać nadzieję, zostaną odpuszczone grzechy. Imię to jest gwarantem wiecznego szczęścia dla każdego, kto zaufał, zostawił wszystko. Temu imieniu należy się chwała całego stworzenia, dlatego wszyscy powinni wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Zmartwychwstały Jezus stanowi centrum życia pierwotnego Kościoła, dlatego apostołowie głoszą w imię Jego i dla Jego imienia cierpią. Właśnie znowu właśnie to uświęcenie imienia Bożego przez mitzwot, czyli przez uczynki, ale i także przez wypowiadanie tego imienia. I wiemy, że nikt bez pomocy Ducha tego imienia nie może wypowiedzieć, że Jezus jest Panem. Nikt nie może powiedzieć, że no właśnie w imieniu Jezus jest obecność Boża bez pomocy Ducha Świętego. Dlatego też jest to imię bliskie każdemu. Można je wymawiać z miłości, bez lęku, w nieskończoność. Już nie trzeba się bać, wypowiadając to imię Boże. Możemy je całym sobą i na głos wypowiadać to imię, bo ono daje, ta zasłona niepoznawalności imienia Bożego zostaje usunięta. Dlatego też wezwanie świętego Pawła, aby modlić się nieustannie, to święty Paweł właśnie zaprasza do tego trwania w obecności Bożej, do trwania w imieniu Jezus. I tak w oparciu o ewangeliczne słowa celnika: Boże, miej litość dla mnie grzesznika, dla ślepego żebraka spod Jerycha, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, stopniowo zaczęła rodzić się formuła modlitwy Jezusowej: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Chociaż jest to tradycja całego Kościoła, ale najbardziej kojarzona ze wschodem, to jednak właśnie jest to tradycja, która naznaczyła całą starożytność chrześcijańską, naznaczyła całą tradycję monastyczną, z której także wyrasta tradycja dominikańska. Jednym z najważniejszych autorów, którego czytywał święty Dominik i pierwsze pokolenie dominikanów, to był święty Jan Kasjan, ojciec pustyni, który bardzo dużo mówił o modlitwie nieustannej, o modlitwie Jezusowej. I chociaż rzeczywiście dominikanie bardziej zasłynęli z tej modlitwy Jezusowej, którą jest różaniec, bo to też jest modlitwa Jezusowa. Zobaczmy, że w różańcu Maryja prowadzi nas do Jezusa. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. To jest ośrodek modlitwy różańcowej. Maryja prowadzi nas do Jezusa. Razem z Maryją medytujemy, to już w dzisiejszej Ewangelii jest, o tym powiem na kazaniu, ale że właśnie z Maryją trwamy w obecności Bożej. Z Maryją trwamy w imieniu Jezus. Maryja nas podprowadza do tego imienia. Modlitwa różańcowa najbardziej jest modlitwą Jezusa. Zresztą powstała taka książka, w tej chwili już nie pamiętam autora tej książki, w drodze została wydana chyba w latach 80. Różaniec, modlitwa Jezusowa Zachodu. Bardzo piękna jest pokazana cała historia rozwijania się różańca i pokazanie tych korzeni modlitwy różańcowej, które właśnie wyrastają z tej tradycji mniszej, monastycznej, mnichów na pustyni, na wschodzie, w Syrii, w Egipcie, gdzie właśnie modlono się modlitwą Jezusową. Bo też początki różańca to jest to pozdrowienie: Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. Zobacz, to jest właśnie mówienie o obecności Bożej, tak? Bądź pochwalona, Ty jesteś pełna łaski, czyli pełna ducha, Pan jest z Tobą. To znaczy, Ty trwasz w obecności Bożej. Bóg jest z Tobą, Ty jesteś w Bogu. Właśnie święty Jan Kasjan, mnich z IV wieku, spędził wiele lat w pustyniach Egiptu i przejął właśnie tą tradycję modlitwy tak zwanej monologicznej, czyli modlitwy jednego słowa. Czyli właśnie tych krótkich formuł powtarzanych nieustannie, które nie, to nie jest jakaś mantra, tak, tylko żeby wprowadzić tak ciało w jakąś wibrację, tak? Ale tu chodzi o to, żeby zintegrować człowieka, to znaczy zintegrować jego uczucia, myśli, pragnienia, jego ciało. To znaczy, żeby właśnie człowiek trwał w obecności, żeby to słowo dawało życie. I to właśnie święty Jan Kasjan, który potem przybył na Zachód, przekazywał też Niech on na zachodzie tą tradycję. I tak on pisze o medytacji. Niech dusza nieustannie trzyma się bardzo krótkiej formuły, aż wzmocniona nieprzerwanym i ciągłym jej medytowaniem porzuci bogate i rozległe myśli i zgodzi się na ubóstwo, ograniczając się do jednego wersetu. W ten sposób nasza dusza dojdzie do modlitwy bez skazy, gdzie umysł nie zajmuje się już postaciami wyobraźni, nie wymawia nawet głośno słów, nie zatrzymuje się nad sensem wyrazów, lecz gdzie serce płonie ogniem, pełne jest niewysłowionego zachwytu, a w duchu panuje nienasycone pragnienie. I jeżeli zobaczymy świętego Dominika w całej tej tradycji, z której wyrasta, monastycznej, to właśnie możemy sobie wyobrazić Dominika, który wędruje przez Europę i właśnie chodzi z tym Słowem Bożym, czyli właśnie jakby może czytając Słowo Boże codziennie, wybiera jakiś fragment i z tym fragmentem chodzi przez cały dzień. Że właśnie to Słowo Boże go niesie, daje mu życie, trwa w tej obecności Bożej, czyli trwa w Słowie. Jeden z mnichów wschodnich uczy: przede wszystkim trzeba potwierdzić tę całkowitą, niewytłumaczalną tajemnicę, że w imieniu Bożym trwa sam Bóg z całą swoją istotą, z wszystkimi swoimi nieskończonymi właściwościami. Oczywiście należy to rozumieć duchowo, przez oświecenie serca, a nie przez cielesny rozum, który bezprawnie wdzierając się do sfery duchowej próbuje cieleśnie pojmować rzeczy duchowe, a nie mogąc tego zrobić, odrzuca je. Niecieleśne pojmowanie, ale tak jak też wczoraj mówiłem dla przypomnienia, że jakby początek medytacji zaczyna się też od docenienia ciała, żeby tym ciałem nie pogardzić, że odpowiednia postawa ciała w modlitwie, oddech, o czym za chwilę będzie, bardzo ma ogromny wpływ też na to, żeby wejść w tą sferę duchową modlitwy. Podczas powtarzania imienia Jezus, to imienie Jezus może też być w różnej formule, to nie musi być właśnie tylko samo imię Jezus, czy właśnie ta formuła wschodnia: Jezu Chryste, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Te różne fragmenty ze Słowa Bożego, bo przecież całe Pismo Święte możemy streścić tym jednym imieniem Jezus, że całe Pismo skupia się w tym imieniu, prowadzi do tego imienia. I podczas powtarzania imienia Jezus sam Chrystus staje się duchowo obecny w sercu modlącego się. Sam Bóg przez owe imię wstępuje do człowieka i obejmuje nas. Przyzywanie imienia Jezus wywołuje obecność Boga w sercu. I jak mawiał pewien mnich wschodni, imię Jezusa staje się rodzajem klucza, który otwiera świat. Właśnie imię Jezus staje się kluczem, który otwiera świat. To znaczy, że człowiek, który medytuje, trwa w tej obecności Bożej, ta medytacja pozwala mu otwierać różne przestrzenie, które są dla nas, wydają się zamknięte. Czegoś nie rozumie, z czymś sobie nie radzę, coś jest dla mnie trudne. I zawsze tym kluczem jest imię Jezus. Imię Jezus jest kluczem, które prowadzi mnie do pewnego wyzwolenia, tak? Tych wszystkich rzeczy, które mnie gdzieś tam zamykają. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że modlitwa Jezusowa, czyli modlitwa serca, i odmawiana w każdym czasie, ponieważ nie jest czynnością obok jakiejś innej, ale czynnością jedyną, mianowicie miłowaniem Boga, który ożywia i przemienia wszelkie działanie w Chrystusie Jezusie. I to jest właśnie dobra definicja tego, jak się modlił święty Dominik. Nie jest czynnością, święty Dominik modlił się w każdym czasie, ponieważ jego modlitwa nie była obok jakiejś innej czynności, była jedyną czynnością pośród innych czynności, czyli miłowaniem Boga, które ożywia i przemienia wszelkie działanie w Chrystusie. I mógł Dominik pić wino z mniszkami. To jest właśnie bardzo mój ulubiony tekst Święty Dominik, jak mówiłem wczoraj, niewiele zostawił pism. Jedno z pism to jest kazanie do mniszek. I w tym kazaniu Święty Dominik mówi do przeoryszy, to jest list do mniszek, nie kazanie, to jest takie kazanie, list. I żeby rozlać wszystkim mniszkom obficie wina. I właśnie to dla mnie jest takie pokazujące właśnie, że Dominik, który był ogromnym ascetą, a jednocześnie był na wskroś ludzki. Właśnie tajemnica wcielenia, że nie odcieleśnienie, nie odczłowieczenie tego doświadczenia duchowego, ale właśnie w pełni tajemnica wcielenia. Bóg stał się człowiekiem. Bóg zbawia nas przez nasze człowieczeństwo. I czy święty Dominik właśnie pił to wino z siostrami, czy rozmawiał w karczmie z heretykiem, czy studiował, to cały czas trwał w obecności Bożej, bo ta trwanie obecności Bożej to jest miłowanie Boga. Tak? Warto sobie w ciągu dnia właśnie przypominać tą obecność Bożą, czy to właśnie przed modlitwą Jezusową, albo też przez coś takiego, jakie są akty strzeliste. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, to nieraz tak się podśmiewałem troszeczkę, nie wiem, czy tam z mojej babci, z kogoś takie właśnie Jezu Chryste, Maryjo. Moja babcia nie wypowiadała tego jako przerywniki, tylko tak rzeczywiście miała taką pobożność aktów strzelistych. Myślę, że one są ważne teraz z perspektywy czasu, bo one nam pomagają trwać w obecności. Właśnie, że jesteśmy czymś zmartwieni, czymś strasznie zaabsorbowani, coś nas przeraża, bo coś trzeba zrobić. I właśnie wejście przez taki akt strzelisty w obecność Bożą pozwala człowiekowi zachować jakąś taką ufność, zarazem dystans do samego siebie, do tego, co ma zrobić. Zacząć dzień od takiej medytacji tajemnicy Trójcy Świętej. Ojcze, uwielbiam Cię, że mnie stworzyłeś, że jestem Twoim dzieckiem. Jezu, uwielbiam Cię, że za mnie umarłeś. Umarłeś także za to wszystko, co mnie dzisiaj czeka, za cały mój dzień. Duchu Święty, który jesteś obrońcą, jesteś ze mną. Jakby często właśnie takie krótkie akty strzeliste pozwalają nam te wszystkie, w cudzysłowie, ważne sprawy naszego życia zobaczyć w pewnym kontekście trwania w obecności Bożej. Stawanie się chrześcijanina jest pewną więc formą duchowego oddychania, które przemienia nas które jest jak niczym filtr, który oczyszcza, uświęca ciało, słowa, emocje, myśli, aby były zgodne z boską rzeczywistością symbolizowaną przez to imię. I właśnie modlitwa serca, trwanie w obecności Bożej jest jakimś rodzajem oddychania, które przemienia, prowadzi do zjednoczenia naszego rozdwojonego ja, które jest rozpostarte między nieistnieniem w samym sobie, czyli właśnie tym wszystkiego, co prowadzi nas do nicości, czyli naszymi czynnościami, a istnieniem dzięki zamieszkaniu w Bogu. W Ewangelii świętego Jana takie są słowa Jezusa w rozmowie z faryzeuszami, którzy krytykują Jezusa. Jezus mówi: ja czynię, bo widzę Ojca czyniącego. I myślę, że to też jest właśnie jeden z opisów, na czym polega trwać w obecności Bożej. Widzieć Ojca czyniącego, to znaczy, że no właśnie mam wzrok utkwiony w Bogu, że trwam w Bogu i dlatego też mogę działać. Mam dystans, gdy coś się uda i gdy coś się nie uda. Nie popadam w pychę, jeżeli osiągnę sukces, i nie popadam w rozpacz, w małoduszność, kiedy doświadczam tego, że jestem grzesznikiem. Ale właśnie trwanie w obecności Bożej pozwala mi i szukać Boga, ale też i przeżywać też swoją grzeszność. Jakby przez modlitwę serca, przez medytację słowa odkrywamy swoją prawdziwą naturę. Przechodzimy od Jezusa przed oczyma, czy Jezusa na ustach, do Jezusa w sercu. W sercu znowu nie chodzi tylko tutaj o uczucie, tak? Nie chodzi tylko o taką warstwę uczuciową, ale właśnie serce jako ośrodka człowieka, jako całego człowieka, zintegrowaną osobę. I zyskujemy nowe imię, stając się imieniem Jezusa, przytwierdzonym do własnego oddychania. Można powiedzieć, że medytacja daje nam oddech, tchnie w nas życie. Bo właśnie Jezus nauczył nas modlitwy po to, żebyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Przyszedłem, abyście mieli życie, mieli je w obfitości. Trwać w Jezusie to właśnie wchodzić w tą obfitość życia. Na krzyżu Jezus wyzionął ducha, aby tchnąć życie w nas. U świętego Jana, w Ewangelii świętego Jana, w tym sformułowaniu wyzionął ducha, widzimy dwie tajemnice. To słowo greckie oznacza, że można to tłumaczyć jako wyzionął, no tak jak mówimy, że ktoś po prostu umarł, tak? Wyzionął ducha. Ale tam jest też takie to sformułowanie, które jest użyte, oznaczać może też tchnął ducha w nas, Ducha Świętego. Przekazał ducha. Jezus stracił życie, żebyśmy my mieli życie w obfitości. On przestał, można powiedzieć, w pewien sposób trwać w obecności Bożej. Oczywiście w sposób zewnętrzny na tych, którzy patrzyli, tak, bo pamiętamy, że gdy Jezus umarł, to dla wielu to było oznaką tego, że był pozbawiony obecności Bożej. Zresztą Księga Powtórnego Prawa mówiła, każdy powieszony na krzyżu jest przeklęty przez Boga. Jezus niejako wchodzi w odrzucenie, żebyśmy my zostali przyjęci. On traci życie, On wstępuje do piekieł, gdzie nie ma, gdzie wydaje się, że Boga być nie powinno, a żebyśmy my zostali przyjęci jako dzieci Boże. Do tego właśnie nas prowadzi medytacja, właśnie, że to jest jakby ta wymiana taka, gdzie Jezus napełnia nas swoim życiem. Dokonuje się w medytacji przemiana, przebóstwienie, początek przebóstwienia. Tak? Przebóstwienie to nie będzie tylko... To jest to też ta prawda, którą na nowo trochę się uczymy od wschodu, którą Jan Paweł II bardzo mocno podkreślał. W adhortacji Vita Consecrata, gdzie jest długa medytacja nad sceną przemienienia Pańskiego, Jezus mówił, że celem nie jest tylko nawrócenie takie moralne, tak? Że to nie tylko chodzi o to, że Jezus tylko zgładził nas grzech, ale że zaprasza nas do życia w Trójcy Świętej, tak? Czyli że Bóg stał się człowiekiem, ażeby człowiek stał się Bogiem. Jezus przyjął ludzką naturę, ażebyśmy my mogli przyjąć boską. Bo można komuś odpuścić grzechy i powiedzieć, trzymaj się daleka ode mnie, tak? No, ja ci łaskawie odpuszczam, ale z dystansem. Tymczasem Bóg zaprasza nas do największej intymności, tak? To się dzieje w czasie sakramentu pojednania. Mówimy nasze grzechy, Jezus nam odpuszcza i od razu nas zaprasza do najbardziej intymnej bliskości życia w Trójcy Świętej. To jest właśnie tajemnica przemienienia. I medytacja, modlitwa medytacyjna ma nas też umocnić właśnie w tej przemianie, która nie jest tylko przemianą moralną. Tak? Trochę Zachód w drugim tysiącleciu poszedł głównie, mówiąc o przemianie człowieka, głównie w ten, można powiedzieć, że skupił się, tak jak mówiłem, o tej tradycji imienia Bożego u Żydów, tak, w tradycji żydowskiej, że trwanie w obecności imienia Bożego dokonuje się przez mitzwot, czyli przez uczynki, ale także przez trwanie w obecności. I u nas troszeczkę w którymś momencie większe przesunięcie było tylko na te uczynki, tak? Co się często kończy takim podejściem powinnościowym do religijności. Czyli to jest takie trochę zaklinanie rzeczywistości. Powinienem, muszę, wypada. Często to polega na takim nerwicowym dostosowaniu się. Tymczasem ta przemiana dokonuje się głównie przez obecność. To najlepiej można zobaczyć na przykładzie Zacheusza w Ewangelii. To też jest opowieść o medytacji. Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa i Jezus mówi: dzisiaj chcę się u Ciebie zatrzymać w domu. To znaczy: Zacheuszu, trwaj w mojej obecności. I to zmienia dopiero Zacheusza. Tak? Nie, Jezus nie mówi do Zacheusza: nawróć się, napraw błędy, przeproś wszystkich, których skrzywdziłeś, to wtedy przyjdę do Ciebie. Tylko jest odwrotnie. Najpierw jest ofiarowana bezwarunkowa obecność Boża, trwanie w obecności Bożej. Dlatego święta Faustyna mówiła, że największy grzesznik ma prawo do miłosierdzia. Tak? Im większy grzech, tym większe prawo do zaufania. Właśnie Faustyna też zaprasza właśnie do tego trwania. To objawienie: Jezu, ufam Tobie. To tak naprawdę inaczej, w inny sposób powiedziane jest to, do czego prowadzi nas cała tradycja chrześcijańska. Trwać w obecności imienia Jezus. Jezu, ufam Tobie. To może być właśnie też medytacja powtarzana. Jezu, ufam Tobie. To nie chodzi tylko o słowa, prawda? Ale chodzi o to, żeby dotykało serca, czyli całej ośrodka człowieka, wewnątrz. Jezu, ufam Tobie. Właśnie trwam w Twojej obecności. Nie boję się, bo jestem w Tobie. Że największy grzesznik ma prawo przyzywać imię Boże. I właśnie to przyzywanie imienia Bożego, to trwanie w imieniu Bożym, trwanie w Bogu nas przemienia. A nie najpierw tak, że ja najpierw się poprawię, to potem mogę przyjść do Pana Jezusa. Właśnie dlatego tak ważne jest dzisiejsze zainteresowanie medytacją i jakaś taka moda na medytację. Tylko ważne, żebyśmy odkrywali, że tą tradycję medytacji w Kościele mamy, także nie musimy jej szukać tylko gdzieś tam na Dalekim Wschodzie. Że mamy ją tu w chrześcijaństwie, że właśnie takim człowiekiem, który trwał w obecności Bożej, który nieustannie medytował Słowo, chociażby był święty Dominik, właśnie, który prowadzi nas do tej tradycji, do której nas zapraszał święty Paweł: módlcie się nieustannie. Przecież człowiek nie jest w stanie cały czas pobożnie odmawiać modlitwy. I źle by było, gdybyśmy cały czas odmawiali pobożne modlitwy. Ale chodzi o to, żeby modlić się nieustannie, czyli trwać w obecności Bożej. Święty Jan Klimak nauczał: wspominanie Jezusa niechaj stanowi jedność całą z Twoim oddechem. Gdy więc medytujemy w oparciu o modlitwę Jezusową, uczymy się, żeby biorąc oddech, brać Jezusa, mówiąc: Panie Jezu Chryste, Synu Boga. Jakby przyjmujemy pewien oddech. I by doświadczyć, że jestem w Bogu, a jednocześnie robiąc wydech, jakby wydychać zło, mówiąc: zmiłuj się nade mną grzeszny. Że oddaję to, co jest we mnie słabe, a przyjmuję imię Boże do siebie. Dlatego też tak, jak mówiłem to wczoraj, że w medytacji też ważny jest oddech. Jak człowiek źle oddycha, to bardzo trudno się jest modlić modlitwą Jezusową. Jak człowiek w ogóle się źle modli, znaczy źle oddycha, to będzie się męczył w modlitwie też, tak? Że jak źle uklękniemy, czy źle usadzimy się, to wtedy też to wpływa na nasz oddech, to nie pomaga nam w modlitwie. To nie chodzi oczywiście o takie magiczne traktowanie oddechu, tak? Tylko chodzi o to, że trzeba traktować człowieka jako całość. Tak jak wczoraj mówiłem, że my często tą modlitwę zredukowaliśmy tylko do samego myślenia. I często to myślenie jest rozproszone, no bo ciało jest zmęczone, źle oddychamy. Tak jak na przykład, jak ktoś źle oddycha, to też będzie źle śpiewał, prawda? A kto śpiewa, ten modli się dwa razy, więc można powiedzieć, że do tego podstawowego poziomu modlitwy jest też potrzebny oddech, żeby dobrze oddychać. Tak? Aby doświadczyć wyzwolenia, wyjścia z nicości, tego, że mnie nie ma, że jestem grzesznikiem, że jestem kruchy, że czeka mnie tylko śmierć, ale wejść właśnie w obecność Bożą. Medytacja chrześcijańska, której człowiek całym sobą, ciałem, umysłem, uczuciami, myślami, pragnieniami przeżywa i trwa w obecności Bożej w imieniu Jezus, prowadzi człowieka do rzeczywistości, którą kiedyś bardzo pięknie nazwał ojciec Joachim Badeni. Że medytacja prowadzi do obecności, która będzie miała cechy ogromu, pełni niewyrażalnej, wyzwalającej światłości, nieokreślonej, a zarazem nieskończenie osobistej, nawet w zwykłych ludzkich drobiazgach szarej codzienności. Wszędzie, zawsze będzie to jednak ktoś, osoba, nie stan psychologiczny. Spotkanie, a nie bezosobowe trwanie, milczenie, ale w dialogu osób niewyrażalnych. Będzie to nie gest przekazania stanu oświecenia, tajemniczego, jedynego, rzeczywistego dna wszechrzeczy, ale dar osoby, przekazanej tchnieniem, powiewem miłości, przekształcającej natchnionego tym darem w kolejny dar. Właśnie to, co ojciec Joachim tutaj w tym fragmencie pokazuje, że istotą jest to właśnie spotkanie w obecności, osoba z osobą, że medytacja chrześcijańska z jednej strony zaczyna się od świadomości swojej osoby, że jestem świadomy swoich uczuć, swoich myśli, swoich pragnień, świadomy swojego ciała, które jest jedno, to tu i teraz. Czy ono jest młode, czy jest stare, czy jest zmęczone, czy jest pełne werwy. To moje ciało tu i teraz, moje uczucia, złe czy dobre, pragnienia pozytywne czy negatywne, wszystko czym jestem, że cała osoba, także, że Bóg chce zintegrować całą osobą, chce całego człowieka w spotkaniu ze sobą. Bóg nie spotyka się z jakimś wyobrażeniem o nas. Bóg nie jest marzycielem. Bóg nie marzy o jakimś doskonałym człowieku. Jeśli pragnie naszej świętości, to ona się zaczyna od tego mojego prawdziwego tu i teraz. Tak jak właśnie dzisiaj Zacheuszu chce być u Ciebie w domu. Od spotkania z Samarytanką, taką jaka ona jest. Jak wczoraj to chyba słyszeliśmy, czy wczoraj w czytaniu było. Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli grzesznikami. Tak? Właśnie, czyli Jezus kocha nas, nie idealizując, nie żyjąc marzeniem o nas. Przyjmuje nas w punkcie wyjścia takimi, jakimi jesteśmy. I od tego też zaczyna się modlitwa chrześcijańska. A niekiedy mam wrażenie, że to w każdym z nas jest. Ja to w sobie też widzę. Przechodziłem kiedyś taki okres też. Że w modlitwie chciałem, żeby był ktoś inny niż ja. To znaczy taki wyidealizowany. Pobożnie się modlący, tylko z dobrymi myślami, z poukładanymi uczuciami, na nikogo nie zagniewany, na nic nie zdenerwowany, niczym nie rozdygotany, czyli jakiś właśnie nieprawdziwy. Tylko, że właśnie Jezus chce mnie spotkać prawdziwego. W Jego osobie, osobie, która jest miłością, a nic tak nie integruje jak miłość. Jezus to imię Boga, w której także święty Dominik cały czas przebywał, to było przebywanie w miłości. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu. Kto trwa w Bogu, trwa w miłości. Trwanie w obecności Bożej to jest trwanie w miłości, która nas integruje. Dobrze, że jesteś kochany. W czasie modlitwy, w medytacji jest bardzo ważna dyskretna obecność Ducha Świętego. Bo tak jak mówiłem, nikt bez pomocy imienia, bez pomocy Ducha nie może nazywać Jezusa Panem. Czyli nie jesteśmy w stanie modlić się bez Ducha Świętego. Ale On bardzo w sposób dyskretny jest obecny w naszej modlitwie i On do nas mówi. Ostatnio jak było zesłanie Ducha Świętego, zastanawiałem się nad słowami, co to znaczy, że Duch Święty was o wszystkim pouczy. I znowu, często taka pierwsze rozumienie, że Duch Święty nas pouczy, będziemy wiedzieć. Ale na poziomie znowu głowy, tak? Będę miał wszystko poukładane. Tymczasem Duch Święty poucza nas całego człowieka. On uczy, jakby, że dotyka także nasze emocje, nasze serce, całego człowieka, że Duch Święty jest miłością, a nic właśnie nie poucza jak miłość w sposób skuteczny. Duch Święty jest miłością, który mówi nieustannie, w sposób dyskretny do naszego serca: jesteś kochanym synem Ojca, a Jezus jest twoim bratem. Jesteś kochaną córką Ojca, a Jezus jest twoim bratem, jest przy tobie. To jest, jakby można powiedzieć, też taki komunikat nieustanny Ducha Świętego w naszej modlitwie. I dzięki temu możemy trwać w obecności Bożej. To nie jest trwanie w obecności Bożej na zasadzie takiego spięcia się: ja teraz będę trwał w obecności, tak? Że będę trwał nieustannie w modlitwie. Że to jest bardziej dar Ducha. Oczywiście jakiś nasz wysiłek jest potrzebny, no bo łaska buduje na naturze, więc to recytowanie Słowa Bożego, chodzenie w pamięci ze Słowem Bożym, przypominanie sobie tego Słowa Bożego, zaangażowanie ciała, zaangażowanie uczuć całego człowieka jest potrzebne, żeby to doświadczenie duchowe miało miejsce, ale jednocześnie medytacja, trwanie w obecności Bożej jest darem duchowym. To nie jest tylko jakiś taki wysiłek fizyczny. Bo jeżeli dla nas chrześcijan trwanie w obecności Bożej to jest trwanie w Jezusie, to ono jest możliwe tylko przez dar Jezusa. To mniej więcej to, co chciałem Państwu powiedzieć wczoraj i dziś. Teraz czekam na pytania, może jakieś dopowiedzenia, może jeszcze jakieś, może przez jakieś dopowiedzenie czy pytanie, może jakiś wątek jeszcze będzie można rozwinąć. Jeszcze mamy tak trochę czasu, jest po 11. Może jeszcze wrócimy do Dominika modlącego się. Jak patrzymy na świętego Dominika, no to jego modlenie się w tych różnych postaciach, to widzimy człowieka odważnego. No bo wyobraźmy sobie siebie, że teraz idziemy do Bazyliki świętego Mikołaja i te wszystkie gesty wykonujemy. A tutaj pojawiają się jacyś inni modlący, a tu jacyś turyści. I byłoby no, nam to trudno, tak? Ale właśnie myślę, że no rzeczywiście to jest kontekst innego czasu i wtedy, kiedy żył święty Dominik, nikt by się czymś takim nie dziwił. Dzisiaj to wywoływałoby zaskoczenie. Ale można sobie pomyśleć, że to był człowiek wolny, tak? To, co mówiłem wczoraj, że bracia podglądali świętego Dominika. Dominik się nie bał się swoich jęków na modlitwie, głośnego wołania, płaczu. No właśnie tej ruchliwości na modlitwie, jakby nie bał się samego, o to chyba chodzi na modlitwie, nie bać się samego siebie, nie bać się pokazać tego człowieka przed Panem Bogiem. No można by tak powiedzieć, jeżeli być ugładzanym, ale może ugładzenie to jest trochę, nie jest dobre słowo, bo ugładzenie to jest takie trochę społeczne słowo, tak? Trzeba się ugładzić, bo trzeba i zintegrowanym, tak? Bardziej na to trzeba być w modlitwie nieugładzonym.
Ja myślę, takim jakim jestem tu i teraz, bo ojciec właśnie pod koniec dzisiejszego wykładu to właśnie zaznaczył, że sam zauważył, że jak przychodził czas modlitwy, kiedy się zanurzał, stawałem się inny. A to chyba właśnie o to nie chodzi.
Znaczy oczywiście
trzeba być takim Jakubowym w modlitwie, żeby tam nawrzucać Bóg,
nie? Jak jest co nawrzucać, to tak.
Nie, jest, bo jest.
Niekiedy jest co.
Niekiedy? na ziemi to zawsze jest co narzucać, to tam też już będzie łatwiej.
Przepraszam, ja myślę, że zawsze trzeba pamiętać, można z Panem Bogiem dyskutować, ale zawsze na kolanach. To już to nie są moje słowa, ale ja właśnie się bardziej z tym utożsamiam. Należy Panu Bogu wszystko mówić i nawet się poskarżyć i się wykłócić, ale na kolanach.
Znaczy tylko, że to jest na kolanach, to nie musi oznaczać, że cały czas muszę być na kolanach, tak? Bo tak wczoraj właśnie na wykładzie wczorajszym było, że też można uwięzić ciało, tak? Że wczoraj mówiłem o tym, że głównym meblem do czynów pobożnych na Zachodzie w drugim tysiącleciu stał się klęcznik, tak? A za czasów świętego Dominika nie było żadnych takich klęczników, tak? Znaczy jakby w kościołach nie było ławek klęczników. Tak, ja wiem o co chodzi. Chociaż nie chodzi o to, żeby wyrzucić wszystkie klęczniki, żeby ich nie używać. I nie daj Boże.
Chciałabym o coś zapytać. Mhm. Ja na przykład często, kiedy chcę się pomodlić, to nie mogę tego zrobić z pozycji wędrującej. Pamiętam świętego Jana Pawła II, który zawsze starał się modlić w pozycji klęczącej. Ja czasami też modlę się w pozycji leżącej. Mogę, tak?
Oczywiście, że człowiek gdzieś tam jest pod koniec dnia, jest utrudzony i...
Przepraszam, ważne, żeby to tak jak...
W sercu, tak.
Dobrze, właśnie,
modlitwa serca.
Właśnie,
ale może też być nieraz na stojąco, tak? Możemy właśnie gdzieś tam, właśnie tak jak tu święty Dominik często praktykował, modlitwę na stojącą, tak? Pokłon, tak? Nie zawsze musi być, nieraz głęboki ukłon do ziemi może być bardziej coś wyrazić niż takie uklęknięcie. Nieraz ktoś na przykład wie, że trzeba w danej sytuacji w kościele uklęknąć, ale za bardzo nie może, to wtedy takie różne pozy dziwne się pojawiają, tak jakieś takie kuczki. Więc lepiej po prostu zrobić głęboki ukłon, tak jak pierwsi chrześcijanie nie bali się tych ukłonów.
Ale kuczka jest akurat takim wzruszeniem. Co by nie mówić, chodzi o to, żeby ciało nie ubierało na modlitwie, prawda? Bo łaska buduje na naturze, jak nie ciało będzie ubierało.
Oczywiście, to zmienia pozycję, oczywiście, tak.
Już nie wspomnę o ubiorach, które ubierają się w kościele. Bo one ubierają.
Tak.
Trzeba głośno powiedzieć.
Ja przepraszam, mogę Pani odpowiedzieć, bo mi przyszła, że Pani właśnie mówi o ubraniu. Ale o to chodzi, że pewne gesty, jak gdyby, które są praktykowane przez długi czas, automatycznie wymuszają jakiś stan umysłu czy ducha. No to już się dzieje bez wysiłku, ponieważ to się powtarzało. I to właśnie chyba jest istota rzeczy, że jak się składa ręce, to już jego ciało się nastraja. Czyli to ma swoją funkcję. A z drugiej strony właśnie takie porównanie mi się nasunęło. Chociażby pianista siadający przy instrumencie, przygotowuje się, musi się odciąć od otoczenia i znaleźć się w swoim świecie, żeby mu to może nie zaburzało tego, co chce przekazać, bo to jest bardzo ważne przecież. Odcina się i te gesty, które wykonuje, może nawet nam się wydają sobie takie teatralne czy tam nienaturalne, one mają mu pomagać, one są powtarzane wielokrotnie i one już mu pomagają wejść w ten jego świat. I właśnie, że o to się wchodzenia w świat, bo to też nie. Czyli to jak gdyby dla Pani, nie wiem.
Znaczy w ogóle, że gesty są potrzebne w modlitwie, tak? No bo człowiek jest cielesny i ciało też potrzebuje pewnych gestów, które, no tak jak Pani powiedziała, nastroją go troszkę.
Tak? Nastroją i ułatwią wejście w ten stan ducha. A z drugiej strony właśnie też, jak gdyby tak sobie też wiem, jak jest cel modlitwy, ojciec oczywiście przedstawił, że to jest dać się przepełnić obecnością Boga, czyli zbliżyć się jak gdyby. I w tym, skoro taki jest cel, to chyba wszystko to, co jak gdyby ziemskie, tak, znaczy przynajmniej tak niektórzy osoby na pustyni i mistycy jak sobie wskazują, że wszystko to, co ziemskie, to jest też połączone w tym akcie modlitwy, następuje jak gdyby takie bardziej doskonałe, powiedzmy. Gesty mogą też tym pomagać. Zapomnienie o stworzeniu. I tak jak gdyby sublimujemy się, bo to jest nie poprzez...
Tylko, że to jest bardziej dar duchowy, tak? To znaczy, że to nie jest przez zaprzeczenie. Przez zaprzeczenie cielesności, przez zaprzeczenie świata, bo jednak Bóg stworzył świat i powiedział, wszystko było dobre i zbawił nas przez wcielenie, tak? Nie zbawił nas przez, nie stąpił jako anioł, tylko jako człowiek, czyli pokazał, że nasze człowieczeństwo ma swoją godność, tak? I bardziej chodzi o to, że na modlitwie nie chodzi o odcięcie się od swojego ciała, tylko jakby wejście w sferę duchową, która także jakby potem, nie wiem, też przemienia nasze ciało, tak?
Odcięcie to nie jest to słowo, bo
tak.
Naturalne te wszystkie emocje, o których wczoraj mówiliśmy, myśli, bo one mogą zaburzać, one potrzebują długo.
Tylko, że na początku to, tak jak wczoraj mówiłem, one będą, tak? I jakby trzeba też je się zgodzić na to, że na początku nas jest burza, tak?
Oczywiście, ale jak się zgodzimy na to, czyli je zaakceptujemy, to on nie podsycany przez nas, tak. Przez tą myśl,
z czasem się tak.
Nie podsycany, sami się uspokoją i wtedy jakby ten kontakt, znaczy przynajmniej i ten kontakt jest łatwiejszy. Być przepełniony Bóg. Też oczywiście wiadomo, że Bóg pomaga, że bez tego w ogóle sama chęć aktu modlitwy, to jest jakaś tęsknota gdzieś w nas zaszczepiona, żeby mimo wszystko się wznieść do Boga i tej doskonałości. Także właśnie.
Ale chodzi też tak z modlitwą leżącą, no nie wiem, to homo sapiens, czyli podobnie myślący, może i podobnie działający. To z reguły jest tak, że pamiętam rozwinięcie, wstęp rozwinięcia, a z reguły już nie wiem, co się na koniec umówiło. Skłania do snu.
A nie, nie zawsze.
Są osoby, które nie mogą zasnąć, tak? Ja znam osoby, które no, godzinami w łóżku modlą się, tak, w nocy.
No nie, do czego nawiązuję, to tak troszeczkę, może chciałem żartobliwie, ale nie wyszło. Natomiast wydaje mi się, że jakbyś tak mamy podeprzeć jednak narzędziem, jakim jest filozofia, to bezwzględnie chyba Arystotelikiem należy być, a nie platonikiem na modlitwie, któremu uwierało ciało.
Tak, zgadza się.
Bowiem i tutaj piękne takie słowo, wzrost, który mógł Benedykt XVI, każdy pewno tak może wpisuje, ale nie, przynajmniej ja to czuję, że czasy pewno Bóg zesłał taki czas, że potrzeba jest dwóch papieży, w tym sensie, że to jest senior papież, ale który modli się teraz za Kościół, medytując. Ja mam wrażenie, że Benedykt XVI prawie nie dotyka ziemi, pewno lewituje gdzieś tam sobie w Watykanie. On ukuł takie piękne słowo błąd antropologiczny. I z definicji chyba to, co ojciec powiedział, nie da się wyzwolić od ciała. Po prostu do kolejnego myślnego takiego doświadczenia. Jako ludzie jest to niemożliwe. Jeżeli nie ma ducha w ciało, to są zwłoki. Przecież szacunek to już nie jest ciało. Mamy to, tak? bo tam była świątynia ducha, ale no, prawdopodobnie jest jakiś błąd antropologiczny, o którym no, ktoś tam chce jak gdyby przechwycić jakoś taką, nie wiem, czy stworzyć teorię, tudzież nawet no, dobra teoria, to dobra herezja też może być.
Ale... Właśnie ten Benedykt XVI to jest dobry przykład, bo z jednej strony rzeczywiście on ma taki czas medytacji i gdzieś tam, jak Pan mówił, wręcz prawie lewituje, ale przychodzą, nie wiem, imieniny jego czy brata i tak po bawarsku z piwkiem.
Tak, grają na sobie. No Benedykt XVI to jest po prostu niewiarygodne
słowo. Tak, bo jedna rzecz w modlitwie przeszkadzają, wiem, że to przejść. Mianowicie ja się modlę o łaskę. Czuję taki dyskomfort. Po co ja mam się modlić o łaskę Boga, skoro ja już ją mam? A jakby modląc się o łaskę Boga, sugeruje w ten sposób, że tej łaski nie ma.
Nie, my się modlimy bardziej o otwarcie na łaskę, tak? Można powiedzieć. Także ja nieraz, jak jest modlitwa wiernych, kończę ją w ten sposób. Boże, dziękuję Ci za wszystkie Twoje hojne dary. Proszę Cię, daj mi łaskę otwarcia się na nie i podzielenie się nimi z innymi. To znaczy, że ona, wszystko już nam jest dane, tylko nie wszystko jest przez nas jakby przyjęte, przyswojone, tak? Niebo łaska rzeczywiście została dana każdemu, tak? W tym sensie, że Chrystus za każdego umarł. Za każdego umarł, za każdego zmartwychwstał. Natomiast my potrzebujemy otwarcia na tą łaskę, tak? Tu musi być przyzwolenie. No to co Kościół uczy, może powiedzieć tak, że Bóg jest wszechmocny, Jego łaska jest nieograniczona, ale jednym Bóg jest ograniczony, to jest nasza wolność.
Jeszcze chciałam o takie otwarcie, tak? Że nie, że on mnie dla mnie łaska, tylko...
No oczywiście, nie, no bo to by było tak, że... To, tak, bo to inaczej to był taki Bóg satrapa, no może ci okaże łaskę, tak?
Właśnie tutaj w tym kontekście czasami jestem trochę taka zażenowana, jak osoby mówią, nie posiadam łaski wiary i od razu się we mnie otwiera takie, no ale musisz się otworzyć na tą łaskę wiary, żeby ją przyjąć. Bo są osoby, ateiści, którzy mówią, że a nie posiadam tak nonszalancko trochę, nie posiadam łaski wiary, ale...
Tylko, że może trzeba ich zrozumieć w tym momencie, że oni jakby no nie przeżywają tej łaski w sobie, tak? Więc to w takim sensie jakoś gdzieś tam
jest. I chyba to jest. Tego otwarcia im brakuje, prawda? No może nie mogą w jakimś sensie, mają jakąś trudność, tak? Tutaj takie skojarzenie mi się nasunęło.
Tak, mi też nasunęło takie skojarzenie jeszcze na to, takie myślami, które nas rozpraszają, czy skojarzyło mi z, nie wiem, czy Państwo nie oglądali taki film Wielka Cisza. I ja pamiętam, że przez pierwsze pół godziny, ja się wierciłam w hotelu czy na kanapie, już nie wiem, siedziałam i mi przeszkadzało, że tam nic się nie dzieje, że tam jest cisza po prostu. Dlaczego? Dlaczego nic? Ale po pół godziny człowiek się zaczął właśnie wyciszać. Problem w tym, że nie zawsze jest te pół godziny, prawda? Czasami modlitwa jest bardzo krótka, no i wtedy chyba trzeba zdecydować, że nasze życie jednak nie możemy go odrzucić, ono w nas jest. My żyjemy się, my żyjemy dniem, problemami, coś musimy zrobić. I chyba trzeba to wszystko przynieść na tą modlitwę. To dajemy to Panu Bogu i to też jest, to też ma wartość. Nawet jeżeli się całkowicie nie zdążymy wyłączyć, nie wiem, zatopić w tym, ale jednak to też jest coś warte. Jest warte, na 5 minut chociażby.
Nawet możemy być rozbici i to może też nas otworzyć na obecność Bożą. Pamiętam kiedyś, miałem takie doświadczenie, przyszedłem na jakąś Eucharystię, którą koncelebrowałem i to był taki dzień, w którym skumulowało się negatywne uczucia. Byłem zdenerwowany, wkurzony, zniechęcony, no wszystko, miałem wszystkiego dość. I sobie pomyślałem, no nie jestem wolny. Jestem niewolnikiem tego wszystkiego. I w czasie Eucharystii myśl, jesteś wolny, bo jesteś kochany. Tak? I to jest właśnie jakby to, do czego prowadzi nas medytacja, trwanie w obecności Bożej. Jesteś kochany. I to od razu pozwala nabrać dystans do tego, co przeżywamy. Tak? Nawet negatywnie gdzieś, że jesteśmy rozbici, a nagle jesteś kochany nas skleja. Z rozbitego naczynia tworzy na nowo to jedno naczynie dziecka Bożego, tak? Jesteś, bo jesteś kochany.
Chciałabym przeskoczyć teraz tą powinność. Myśl tego, co powiedział o tym Panu Ojciec, i teraz jak ja to zrozumiałam, bo jeden z naszych prezydentów mówi, nie chcę, ale muszę, a ja uważam, że ja niczego nie muszę, ale chcę. Dla siebie, dla innych i Bóg Pana.
Znaczy, no na pewno, oczywiście jakby to nie chodzi o to, żeby w życiu nie było obowiązków, tak? Tylko chodzi o to, co święty Paweł mówi, odnówcie się w myśleniu swoim, to znaczy, że prawdziwa zmiana jest wtedy, kiedy ja ją rozumiem, tak? I w wolności wybieram, bo w przeciwnym wypadku nawracanie jest dostosowywaniem się, tak? Z lęku. Dostosuję się do Boga, bo się Go boję. Dostosuję się do żony, bo się jej boję. Dostosuję się do męża, dostosuję się do rodziców. Oczywiście zawsze ten element trochę lęku w nas jest i zawsze będzie jakiś moment dostosowania, no bo nie jesteśmy doskonali. Ale ideałem jest nie tyle dostosować się, co zrozumieć wartość i wtedy wziąć za nią odpowiedzialność, tak?
Czyli to chyba, przepraszam, można się tak dołączyć. Wydaje mi się, że to jest bardziej gra o słowa, bo nazywać musimy, żeby się
No tak.
Przecież mamy piękną nazwę oficjum z języka łacińskiego, właśnie powinność. A czy oficjum nie sprawia radości odmawianie to właśnie jest wejście w tą powinność, która mi sprawia radość. Ona nie jest, bo akurat prezydent cytowany, wydaje mi się, powinien być wymazywany, tak, taki niedobry cytat.
Ale prezydenta nie wymazujmy, tak?
Nie
wchodźmy.
Nie dotykajmy. A czy ojciec pozwoli na przykład, była modlitwa, Benedykt XVI i ateizm, był taki dowcip właśnie Benedykta XVI, który jest jego najbardziej ulubionym dowcipem w tej materii. Można powiedzieć?
Jak państwo chcą, może.
Otóż rajd odbywał się na pustyni, jak to wiele rajdów tych się odbywa i w jednym z wozów śpiowych kieruje właśnie ateista. I jakoś tak skręcili, pilot mówił mu, że tam skręcił za to wydmę i zostali odcięci od świata, mimo że XXI wiek, ale wszystko przestało działać. Słońce świeci, zabezpieczenia się skończyły, no i rychła śmierć. No i jak śmierć zaczęła zaglądać, ateista właśnie ukląkł i na tej wydmie się modli. Prawie że tam się, Panie Boże, Ty wiesz pewno, jak już tak ten mówi pilot, że Ty tak wszystko wiedzący jesteś, że ja jestem bogaty, jak mnie uratujesz. I my stąd idziemy, to ja ci w mojej miejscowości, to będzie hit, stawiam taką świątynię, że żebym jeszcze takiej nie widział. No i tak się żarliwie modli, a zza wydmy wychodzą dwa lwy wygłodniałe, które też zaniosły modlitwę do Boga swoim językom. Dzięki Ci, Panie Boże, za Twe hojne dane. To tak chodziło o posłuchanie modlitwy, to taki właśnie. Gdzieś tam w gościu niedzielnym kiedyś podano.
No właśnie, czyli my niekiedy chcemy modlić się, żeby Pan Bóg właśnie zachował naszą cywilizację, a być może ona ma być zjedzona przez lwy, tak jak w pierwszych wiekach.
Albo jakby uzurpujemy sobie, że modlitwa musi być spełniona, prawda?
Znaczy my niekiedy modlimy się o obronę naszego status quo, tak, w modlitwie. Panie, nie odbierz nam czegoś, też świętego spokoju, tak? A wcale religia nie jest obroną do tu i teraz, tak? Nie mamy miejsca trwałego, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. I to też modlitwa właśnie, dlatego też właśnie święty Dominik, który wędrował, to też chodzi o pewną pielgrzymkę ducha, tak? To znaczy, że jakby też był człowiekiem cielesnym, to znaczy w tym sensie nieodczłowieczonym, lepsze słowo, ale jednocześnie miał wolność, tak? Wobec swojego tu i teraz, że jest tylko przechodniem. Jest tylko wędrowcem, że chrześcijanin nie ma tu miejsca trwałego, nie mamy swojej ziemi, tak? I Panie Boże, musisz ją obronić. Tylko, że jesteśmy właśnie w drodze do domu Ojca. To też daje pewną taką wolność, że rzeczywiście niekiedy ta modlitwa może nie być wysłuchana, w tym sensie nie wysłuchana tego, co my w naszej pysze sobie chcemy, żeby zostało zachowane nasze status quo, często takie rozumiane też egoistycznie, tylko dla nas, moje tutaj, tu i teraz. Tam jeszcze Pani. Chociaż niekiedy też, jak patrzymy na świętego Dominika, to widzimy, że też Pan Bóg go jakby wyrywa z takiego, można powiedzieć, świętego spokoju, tak? Że współczucie wobec ludzi prowadzi go do pasji, tak? Pewnej takiej pasji w dobrym takim znaczeniu, to znaczy do takiego emocjonalnego przeżywania też tragedii kogoś, tak? To Jezus w Ewangelii świętego Jana, gdy umarł, znaczy gdy po śmierci Łazarza, gdy Jezus przybył do grobu, polskie tłumaczenie mówi, wzruszył się głęboko. I to tłumaczenie polskie jest dosyć takie eufemistyczne, bo w tekście greckim jest, że Jezus był wzburzony całym sobą wobec faktu śmierci. Czyli znaczy jakby nie tylko wzburzony ciałem, ale i emocjami, ale całym sobą. Tak? Znaczy to jest fakt, że Bóg jest, nie ma w Bogu zgody na naszą śmierć. Tak? I to Jezus, ale że Jezus stając się człowiekiem, więc wyraziło się to też przez Jego cielesność. Tak? Więc czy Jezus, który jest wzburzony w świątyni, tak? Gdy przewraca stoły bankierów, tak? Czyli że jakby też nie zawsze to trwanie w obecności Bożej oznacza, że to jest taki, znaczy, że ta integracja nie ma nic wspólnego ze stoicyzmem. Tak? Stoicyzm to nie jest integracja, tylko to jest raczej
posunięcie.
Tak, właśnie, tak.
No ale dobrze rozumiem, stoicyzm nie jest zły, to czarniebieli się przydaje. Wycofanie w tym sensie, nawet nie mówię w relacji boskiej, ale właśnie to tak stoik, wydaje mi się, że takie pewne myśli, nie może wierzę, bo to jesteśmy przekonani, ale w życiu codziennym z filozoficznego punktu widzenia mogą być uprawiane syntetycznie, no niekiedy trzeba wyjść. No jak coś pracuje i tak dalej, odciąć się, nawet nie wyobrażam sobie, żeby mógł siebie uzniosić, będąc w ciągłym zamęcie tego świata.
Tylko, że to nie jest obojętność, tak? Prawda? Bo może ja chodzę obok, ale jednak gdzieś tam przez współczucie jestem, tak? Znaczy, bo to jest właśnie to, co wyróżnia chrześcijaństwo. Kardynał Tagle z Filipin, który był na zjeździe gnieźnieńskim i mówił o wolności Jezusa i mówił, że jego wolność wynika z tego, że jest posłuszny współczuciu. Właśnie, że to jest jakby na wskroś chrześcijańskie. To znaczy, że głównym uczuciem jakby takim to jest współczucie. Tak? Coś przeciwnego do obojętności, która dzisiaj gdzieś tam jest bardzo, bardzo silna.
Oni to raczej apateją.
Tak.
To nie chodzi o postawę stoicką, tylko o wyciągnięcie na przykład, jak coś mam zrobić.
No tak.
Bo ciągle też nie mogę być emocjonalny.
No tak, oczywiście. Na to też polega medytacja, także odchodzę trochę na bok, żeby nabrać dystansu do tych emocji, które mnie noszą, bo mam wiele zadań, wiele do wykonania, tak i już sobie nie radzę. I nie mogę tego unieść, więc potrzebna jest właśnie medytacja, żeby zobaczyć, że ja nie działam, a świat dalej funkcjonuje.
Ale paradoksalnie właśnie odejście na bok wiąże się z tym, że ja mogę włożyć wartość dodaną do wspólnoty, której jestem. Bo będąc ciągle, jest to, i mówię, to pięknie Różewicz zresztą, no poeci to znakomicie, kiedy przyszli zapytać, czy zobaczyć poetę, ten jego wiersz jest doskonały właśnie, że 50 lat uczył się, żeby nie robić nic, no wyrwane z kontekstu, bo jest właśnie dzisiaj pięknie to opisuje Robert Sarah, kardynał z Gwinei, który jest tam w kongregacji, bodajże Korłumów, Benedyk też jest takiego namaszczony, że jest tak zwana herezja aktywizmu. Ciągłego działania, byle jakości, które de facto nic nie wnosi, przewijania tych papierów, dokumentów, patrzmy szkoły, praca wszędzie, kerygmat urzędników, którzy wydają się być poletów, które dostali państwem w państwie państwa. I to jest jak gdyby uwłacza właśnie rozwoju jednostki, która nie może nic wnieść do wspólnoty, bo musi ciągle dzisiaj wypełniać dokumenty. Nauczyciele są obowiązani od wypełniania dokumentów, przyuczenia, no i wiele innych, lekarze podobnie. Ludzie nastawiają ucho przed gabinetem, kiedy zaczyna stawiać pieczątki i już będzie do kolejka. Taka wleja też.
Jeszcze mam pytanie. No, też się w sensu, że medytacja to jest przyglądanie się Bożej obecności. No i w ogóle teraz chcę bardziej mówić o trwaniu Bożej obecności.
No to różne możemy to widzieć też w zależności od pewnego etapu. Na początku jest może właśnie ten moment zasłuchania, tak, że muszę się spotkać z tym Słowem, że to Słowo przyjmuję, że ono jest dla mnie odkrywcze, tak? Tak jak dla Zacheusza była, Jezus do niego mówi, dzisiaj chcę być u Ciebie w domu. To jest zasłuchanie się. A potem już jest trwanie w obecności, tak? Jakby to też można jakby przez różne sformułowania widzieć też etapy tej medytacji, tak? Że jest zasłuchanie, a potem już jest trwanie, już nie kontrolujemy tego Słowa, tak? Ono w nas trwa. Na początku jest zachwyt, czy jakieś... No jest jakaś reakcja, tak? Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Co to dla mnie znaczy? Co to jest? A potem już to wypowiadam, nie zastanawiając się nad tym, tylko to we mnie jakby płynie, tak? Trwa we mnie. I to jest właśnie to trwanie. Więc jakby to też można pewnie... No, jakby klasyczna medytacja składa się z też pewnych etapów, tak? Jest lekcjo, jest medytacjo, kontemplacja i oracja, tak? Właśnie, że są też te klasyczne takie etapy, jakby tutaj próbować tak scholastycznie to rozłożyć, tak? Oczywiście często to gdzieś tam jest, te etapy też się tak mieszają ze sobą, tak? Ale gdzieś jakby są te elementy, że jest lekcjo, medytacjo, kontemplacja i właśnie i oracja, tak? Czyli, że najpierw zasłuchany jestem Słowo, czytam to Słowo, potem je rozważam, potem trwam po prostu w obecności, tak? Już nie muszę myśleć, nie muszę mówić, po prostu trwam, jestem. I na końcu jest jakaś modlitwa uwielbienia, tak? Oracja, uwielbiam Boga za to, co się dokonało we mnie. Wszystko kończy się oracją, czyli doksologia, tak? Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Wszystko zawsze, każda modlitwa w Kościele zawsze kończy się tą oracją, tak? W różnej formie. Przez Jezusa Chrystusa do Ojca w Duchu Świętym. Jako zawsze w tej formule.
Przepraszam, Ojcze, tutaj padło takie piękne zdanie, które już sobie wynotowałem. Już jest aforyzmem dla mnie, tylko chciałem się dopytać, czy to jest właśnie Ojca Macieja Biskupa, czy jeśli Jezus przyjął ludzką naturę po to, aby człowiek mógł przyjąć naturę boską?
To ojcowie Kościoła mówili, tak, w różnej formie, tak. To było pierwsze wieki chrześcijaństwa, Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem, tak, albo Bóg przyjął ludzką naturę, abyśmy uczestniczyli w boskiej naturze. To na różny sposób ojcowie Kościoła wypowiadają. Jakieś krótkie sformułowanie, czy z Pisma Świętego, czy pod wpływem Pisma Świętego, my możemy mieć takie dla siebie, tak? Jakby na jakiś czas, czy na jakiś okres i możemy to gdzieś tym żyć sobie, gdzieś wewnętrznie to powtarzać, tak? To znaczy, no z czasem to właśnie człowiek już tego nie kontroluje, tak? Jakoś.
Nie powiem drzewie, ale to było z 5-6 lat temu, był film Wyspa, to był przepiękny film i tam właśnie rosyjski mnich mówił Gospodin Jezusie Chrysty, pomiłuj mnie, Gryszna, pomiłuj mnie. I to tak sobie płynął na tej łódce i tak wypowiadał w jednym tchnieniu. To było takie przejmujące, ten krajobraz zimnej przyrody rosyjskiej, a to takie słowa, które krzepiły tego mnicha i pozwalały tam przetrwać, ale film, no, plastycznie, modlitewnie, bym powiedział, doskonale, na ludzki sposób.
Co jest najgorszym, najbardziej służebnym. Gdzieś tam mieszkał w Palarni, tym się zajmował, a wszyscy ojcowie duchowni w tym monastyrze wyższe funkcje wykonywali. On był taki, no nie powiem, że był w pogardzie, ale jak gdyby sam na to się zgodził i jego działania rozbijały te wszystkie schematyczne działania innych mnichów i ich kochów, służąc pobożność. No,
także
to nie wiem, czy pan pamięta.
Nie,
także to też miał na celu wyprowadzić ich.
Znaczy, co się uczciwie tak troszeczkę a contrario względem pani, no nie powiedziałbym sztucznej pobożności wahałbym się ocenić. Tak jednak nie wprowadza w maksjologii, jak to się modli, bo to już uzurpuje sobie podstawę słów człowieka, czyli ja człowiek oceniam innego, jego modlitwę z całym szacunkiem tego.
Nie, no nie robi celowo.
Nie wiem.
O konieczności po prostu.
No tak, po prostu miał inną drogę do Boga, bo tak.
No ale zabiło się zadowolenie, znaczy on ją wtedy więcej rozumiał niż ci protestanci. I to już przekazywał przez te, tak powiem, akcje, bo one nie były zaplanowane. Te właśnie działania.
No to jest to właśnie, co ojcowie posłynny święty Izaak Syryjczyk między innymi, tak, poznać siebie znaczy więcej niż wskrzeszać umarłych. Znaczy pokora, czyli taki dystans do siebie, tak, poznanie siebie, zobaczenie swojej biedy, jakby daje poznanie rzeczy, tak. No, na różny sposób można to mówić wszędzie, gdzie no, medytacja zasadniczo prowadzi do pokory, tak.
No, że zaczęli to żyć pięknie w swoich stanach, gdzie było sobie Boga i poniekąd to przejmujemy, że w psalmie bodajże 67 jest niezgłębiony, jest człowiek, a serce jego niczym odpad, tak, de profundis homo est et cor eius abyssus. To jest właśnie to, a wielki Sokrates mówił do tych wszystkich filozofów, co wy tam te gwiazdy patrzycie, spójrzcie do człowieka, w siebie i tam odbądźcie podróż, zobaczcie, kim jesteście. Od tego się zaczyna wszystko przecież. Do świętego Tomka za chwilę było, że człowiek to mikrokosmos.
Co, będziemy chyba kończyć, tak? Mało. Żeby jeszcze do mszy świętej się przygotować, kto się udaje na mszę świętą. Ciąg dalszy będzie jeszcze na kazaniu. To jest trochę...